Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Zagrożenie wywołane przez koronawirusa zmusza wielu pracodawców, ale także i pracowników do przejścia w tryb pracy zdalnej. To nie urlop, przypominamy i będziemy przypominać przez czas dzisiejszej audycji, ale właśnie praca. Tyle, że w domu. Naszymi gośćmi w studiu Polskiego Radia PIK są Waldemar Adamet, zastępca okręgowego inspektora pracy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Leszek Walczak, przewodniczący Solidarności.
Dzień dobry.
Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, czy online można pracować tak samo wydajnie jak w biurze i co to takiego ta praca zdalna, panie inspektorze? Waldemar Adamet.
No, praca zdalna zależy od tego, co się robi, bo sposób wykonywania pracy jest bardzo różny i na pewno cała branża IT informatyczna jest tu idealnym przykładem pracy zdalnej i te osoby z reguły mogą prawie że w 100% swoją pracę wykonać zdalnie. Natomiast pozostałe grupy pracownicze to często jest zupełnie inna bajka, bo jak ktoś obsługuje maszynę w zakładzie, to zdalnie tego nie zrobi.
Albo stoi na taśmie.
Sklepy, obsługa klientów, tak?
Centra logistyczne.
Centra logistyczne, trzeba załadować samochód, trzeba go rozładować gdzieś tam później, więc to wszystko są prace, których się nie da wykonać zdalnie, więc tutaj trudno mieć takie oczekiwanie, że za każdym razem pracownik dostanie pracę zdalną.
Ale też musi pracodawca być odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego pracownika.
Oczywiście, bo trzeba mieć świadomość, że jest to jakieś tam bezpieczeństwo dla pracodawcy, jeżeli powiedzmy większość pracowników będzie w domu pracowała zdalnie, bo nie ma takiego kontaktu. Natomiast na ile to może być zrobione i na ile tutaj da się tą pracę wykonywać zdalnie, to jest ocena każdego pracodawcy, bo tak samo u nas też jest część pracowników, która może pracować zdalnie, ale część obsługuje dokumenty na miejscu i nie da się tego robić zdalnie z domu.
Czy związkowcy pytają panów, czy ich pracodawca powinien zlecić pracę zdalną i czy są w stanie pracować właśnie w domu? Sławomir Witkowicz.
No, z całą pewnością te pytania są, że tak powiem, oczywiste, tak? Bo z jednej strony mamy cel, jakim jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich, unikanie różnych zbiorowisk i to jest nasze bezpieczeństwo takie zdrowotne, sanitarne. A druga kwestia to jest to, o czym wspomniał pan inspektor, możliwości. No, kierowcy MZK na przykład, tak? No to wiadomo, że praca zdalna nie wchodzi w grę. To są innego rodzaju zabezpieczenia, które można zastosować, tak? Pracownicy aptek, sklepów, magazynów różnego rodzaju, tak? To nie każdą pracę możemy wykonać w domu. Natomiast tam, gdzie to można zrobić, przykładem chociażby są szkoły, to tutaj możliwości są większe, natomiast wychodzą różnego rodzaju kwestie takie typowo organizacyjne, braki prawne różnego rodzaju i szereg innych elementów i na bieżąco staramy się udzielać jak gdyby porad, w jaki sposób można to zorganizować i czego na przykład pracodawca może wymagać. Bo zwracam uwagę, że praca zdalna to nie oznacza, że ten pracownik jest 24 godziny dostępny i ma wykonywać mniej lub bardziej zidentyfikowane działania, tak? To wymaga uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem. To jest kwestia także sprzętu, dostępności, harmonogramu zadań, tak? W jaki sposób ten pracownik ma rozliczać się, że to wykonał albo nie wykonał. Tu jest szereg bardzo różnych elementów. No i jak na to sobie spojrzymy z punktu widzenia także obowiązujących przepisów, tak? To ta elastyczność na pewno w wielu dziedzinach nie jest uregulowana w taki sposób, żeby ona była jasna i czytelna.
Leszek Walczak, Solidarność. Znaczy,
można tylko jeszcze dodać to, że część pracodawców jeszcze nie wprowadziła tej pracy zdalnej, a pracownicy czują się jakby trochę zagrożeni. Mówimy tutaj o administracji i ich ogniwa, które akurat obsługują czy mieszkańców, czy urzędnicy, którzy obsługują również i petentów. Te decyzje podejmowane są dopiero na przykład dzisiaj, a pracownicy wyrażali takie zaniepokojenie, występowali o to, żeby jakoś to uregulować.
Wydział paszportowy na przykład.
Tak, ale też i chociażby nasza administracja domów mieszkalnych też dopiero od dzisiaj rozpoczyna taką pracę, mając, można powiedzieć, trochę na względzie też przede wszystkim bezpieczeństwo nie tylko akurat pracowników, ale również i samych mieszkańców. Też należy zwrócić uwagę na to, że nie zawsze wszyscy wiedzą, jak to dokładnie zrobić, jak zorganizować taką pracę i może okazać się, że ona nie będzie efektywna. Że może okazać się, że nie będzie również i skuteczna, więc ja to myślę, jak mamy na przykład do czynienia czy z urzędami skarbowymi, czy z różnego rozliczeniami, czy pismami, które powinny być dostarczone na czas. Ja mówię też również o przedsiębiorcach, jak mamy przetargi, gdzie muszą być wysłane, można powiedzieć, oferty i dostarczone w określonym czasie, a czasami jest tak, że jednak kurierzy nie chcą, czy nie mogą dotrzeć na czas. Co w związku z tym? Na to tych pytań jest znacznie więcej i myślę, że tutaj będziemy mieli sporo pracy, dlatego że już dziś dostajemy też sygnały, na szczęście jeszcze nie z regionu, ale również i z kraju, dotyczące obniżenia wynagrodzeń pracownikom za ten czas, mówimy to w cudzysłowie, pracy zdalnej, albo jak ją rozliczać. Nie wszyscy interpretują to dobrze. Tutaj dostaliśmy też, można powiedzieć, takie zalecenia, żeby być w kontaktach z okręgowym inspektorem pracy i żeby to wspólnie jakby rozwiązywać, ale już takie sygnały dochodzą. Problem zaczyna być również z pracownikami, zwłaszcza kultury, artystami.
Czyli ludźmi, którzy prowadzą tak zwane wolne zawody.
Właśnie.
Tak?
I nie występuje, nie zarabia.
I można powiedzieć, jest z tym problem. Nawet z umowami o pracę, które składniki wynagrodzenia nie są tylko i wyłącznie jedyno, można powiedzieć, składnikowym wynagrodzeniem zasadniczym, określającym wszystkie składniki wynagrodzenia, a na przykład prowizje, a na przykład jeszcze inne tandiemy. Więc jest to już problem, bo ci pracownicy czują się już dziś zagrożeni, że nie będą na koniec miesiąca mieli wypłaty, która pozwoli im na przeżycie.
52 345 5090 i 52 345 5060 mieli Państwo pytania, czy też swoje przemyślenia na temat pracy zdalnej i nie tylko pracy zdalnej. Zapraszamy, można do nas dzwonić. Sławomir Witkowicz zgłaszał się.
W uzupełnieniu to dotyczy również szeregu pracowników, czy bardziej osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, czyli na umowach zlecenie, tak? Nie ma zlecenia, nie ma wynagrodzenia.
Umowa o dzieło.
To są jednoosobowe działalności gospodarcze, tak? To mamy cały potężny sektor usług, tak? Dzisiaj dostaliśmy między innymi sygnał z branży szkoleniowej, firm szkoleniowych, że masowo odwoływane są, to mniej więcej tak jak branża turystyczna, tak, że masowo odwoływane są wszelkiego rodzaju zaplanowane szkolenia i szereg innych kwestii, co powoduje, tak, że te firmy muszą wejść na taki stan bardziej oczekiwania, tak, przekształcenia się. Jeżeli to potrwa dłużej niż miesiąc lub dwa, no to będą miały też problemy. Także z regulowaniem własnych zobowiązań i wobec pracowników, ale wobec także podmiotów państwowych, tak? Typu zaliczka na podatek dochodowy, czy kwestie związane z obowiązkowymi składkami na Fundusze Ubezpieczeń Społecznych.
Decyzja o poleceniu pracy zdalnej należy do pracodawcy, czy to jest ona w uzgodnieniu z pracownikiem? Waldemar Adamec.
Znaczy, ta kwestia jest uregulowana... Przepraszam. W ustawie tej specjalnej właśnie, który mówi wprost, że to pracodawca może zlecić pracę zdalną, więc tutaj nie ma decyzji po stronie pracownika absolutnie. To pracodawca ma ocenić, czy ta praca zdalna przede wszystkim jest możliwa do wykonywania. Bo tutaj nie ma mowy, tak jak sama pani redaktor powiedziała na początku, że to nie jest czas wolny, tak? To jest wykonywanie pracy i teraz pytanie, czy da się ją wykonywać, czy nie. To jest już kwestia dla pracodawcy, czy on to jest w stanie zapewnić i zorganizować.
A właśnie, czy to pracodawca musi zorganizować miejsce pracy w domu u pracownika?
Znaczy, przede wszystkim to jest kwestia jakby, no, samo krzesło i jakiś stolik, myślę, że każdy ma, ale to jest kwestia głównie obsługi informatycznej, bo praca zdalna polega głównie na pracy przez komputer i wiele takich prac jest wykonywanych, tak? Jak ktoś na przykład wystawia faktury i system pozwala na włączenie się zdalne przez jakieś takie
systemu.
Systemy. Są już takie systemy, u nas też jest taki system VPN, który pozwala na włączenie się do naszej sieci zdalnie z innych miejsc. I on pozwala na taką pracę, ale pytanie, czy tej pracy jest tyle, bo jeżeli wystawianie faktur trwa przez godzinę dziennie, a pozostała praca to są inne czynności, no to pytanie, czy pracodawca się zgodzi na to, żeby tak naprawdę pracownik szedł na cały dzień, siedział w domu, popracuje tą godzinę, czy to jest wystarczające, no bo później dochodzimy do tego, co tutaj mówiliśmy o wynagrodzeniach. Wynagrodzenia mają różną budowę, tak naprawdę ustawa zapewnia wynagrodzenie minimalne. Tyle musi być wypłacone. Natomiast jeżeli są składniki zmienne, że ktoś ma jeszcze jakąś premię uznaniową, a taka często występuje, to jest uznanie. Jeżeli pracodawca stwierdzi, że w tym miesiącu no, ta praca była tak, jak była wykonywana, czy jej za dużo nie było, to stwierdzi, że tą premię w ogóle nie przyznaje tej premii, albo na przykład przyznają w połowie wysokości.
I tak czyli może to, że powiemy, że za pracę zdalną pracownik powinien otrzymać pełne wynagrodzenie, to nie oznacza, że również z premią.
Premia zależy, jak jest zrobiona, bo mówimy o premii uznaniowej lub regulaminowej. Tak? Jeżeli to jest premia regulaminowa, to regulamin określa...
regulaminu.
Tak, dokładnie określa, za co może być nieprzyznana taka premia, czy ograniczona. Natomiast jeżeli jest to premia uznaniowa, a tak naprawdę w Polsce w większości firm występuje niestety, ale premia uznaniowa, czyli uznanie szefa, to takiej premii szef może po prostu nie przyznać.
Jeszcze tutaj bym zwrócił uwagę na jeden element tego, co powiedział pan inspektor. To jeżeli mówimy o pracy zdalnej, która jest wykorzystaniem systemów informatycznych, tak, no to mamy jeszcze kwestię dotyczącą ochrony dostępu do danych chociażby, tak? Nie każdą pracę można wykonać w domu, przesyłając pliki jako załączniki na wskazane adresy mailowe, tak? Jeżeli znajdują się tam dane, które mogą stanowić tajemnicę firmy, mogą stanowić dane osobowe, czy nawet dane wrażliwe, tak? Podejmowanie różnych decyzji, nie wiem, o przyznaniu świadczeń socjalnych w ten sposób, albo zapomóg różnych zdrowotnych i tak dalej, więc to są elementy, które leżą po stronie pracodawcy, że jeżeli się na to decyduje, na taką formę pracy, to musi tutaj w tym momencie również wskazać, jakie zabezpieczenia muszą być i to będzie obciążało koszty pracodawcy, a nie pracownika, tak?
A chociażby połączenie internetowe, czy ten koszt też powinien być zwrócony potem pracownikowi?
Wchodzimy w telepracę, więc to jest... To
znaczy, tak, bo ja też myślę... nie można mylić telepracy z pracą zdalną, prawda?
Znaczy, ja myślę, że internet to już jest rzecz tak powszechna, że tutaj myślę, że nie ma co rozstrzygać tego, czy to są koszty, bo z reguły to jest stałe łącze, które... Przepraszam, które po prostu działa. Nie ma już przy stałych łączach limitów przekazu danych, więc tutaj, jeżeli ktoś ma internet taki domowy, a myślę, że większość ludzi w tej chwili ma, to nie ma tego problemu kosztów, bo to jest stały koszt, który i tak pracownik ponosi. I ja myślę, że ten komfort, który dostaje pracownik również tutaj, to gdyby chciał podnieść argument, czy pracodawca mi zapłaci za internet, to mógłby po prostu w drugą stronę dostać argument, no to nie pracujesz w domu, tylko pracujesz w firmie, tak?
No ale też należy pamiętać o tym, że nie wszyscy mają w laptopach swoich w domu oprogramowanie, które jest potrzebne do wykonywania tej pracy. I teraz czy wyniesienie takiego laptopa z dokumentami, z informacjami będzie akurat właśnie to...
Zgodne z prawem,
czy nie?
Z prawem firmy.
Nigdzie tego nie jest określone.
Znaczy, odpowiedzialność jest po stronie pracodawcy. To jest poza dyskusją.
W Polskim Radiu PIK słuchają państwo audycji Pytać Każdy Może. Dzisiaj zajmujemy się pracą zdalną w dobie koronawirusa. Połączyliśmy się z kuratorem oświaty, panem Markiem Gralikiem. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie kuratorze, czy nauczyciele w tej chwili mają wolne, czy już podejmują pracę zdalną?
Nauczyciele absolutnie nie podejmują pracy zdalną. Żeby podjąć pracę zdalną, musi być polecenie wykonania pracy zdalnej przez pracodawcę, w tym przypadku przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły nie wydał takiego polecenia pracy zdalnej. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, a to znaczy, że nie prowadzą działalności dydaktycznej. Chciałbym to wyraźnie podkreślić, ponieważ rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11 marca tego roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zagrożeniem COVID-19 stanowi, że jest czasowe ograniczenie funkcjonowania wszystkich szkół, czyli szkół wszystkich typów, i ono, to czasowe ograniczenie, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. No i teraz tak, zlecenie przez nauczycieli jakichś obowiązkowych zadań domowych, bieżące ocenianie, mieści się w zakresie działalności dydaktycznej. A zatem takie działanie jest sprzeczne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast ten obecnie obowiązujący stan prawny nie wyklucza możliwości prowadzenia zajęć przez nauczycieli indywidualnie. Ja oczywiście bardzo zachęcam do tego, jednakże musi odbywać się to na zasadzie pełnej dobrowolności i bez możliwości wystawiania ocen za pracę w okresie trwania zawieszenia. Ten stan, nazwijmy to przejściowy, przygotowywania się do pracy zdalnej, wkrótce się zakończy, ponieważ minister edukacji narodowej jest na końcowym etapie przygotowywania rozporządzenia, nazwijmy go w cudzysłowie, w sprawie zdalnego nauczania, które ma być podpisane jeszcze w tym tygodniu i w myśl założeń, które ministerstwo przedstawiło, to zdalne nauczanie ma zacząć obowiązywać od 23 marca, od poniedziałku. I wtedy, kiedy to rozporządzenie wejdzie w życie, będzie można, a ja powiem nawet więcej, chyba będzie wręcz obowiązek wznowić realizację podstawy programowej, czyli de facto wznowić działalność dydaktyczną z wszystkimi tego konsekwencjami, a więc właśnie realizowanie podstawy programowej, ocenianie, zadawanie zadania domowego, rozliczanie z tego zadania domowego i tak dalej.
Czy nauczyciele, no i czy szkoły są przygotowane organizacyjnie na prowadzenie pracy zdalnej?
My w tej chwili robimy rozeznanie na prośbę ministra i z tego wynika, z tych danych, które my mamy do chwili obecnej, te prace jeszcze trwają, to już mamy 80% szkół w całym województwie kujawsko-pomorskim, którym dyrektorzy szkół twierdzą, że są w stanie przeprowadzać tego typu działania. Natomiast pytanie tkwi, co to znaczy praca zdalna. Jeżeli będzie jakaś precyzyjna definicja dotycząca pracy zdalnej, w przypadku nauczycieli oczywiście, no to wtedy dyrektorowi też będzie łatwiej odpowiedzieć, jak bardzo jest przygotowany. W tej chwili dyrektorzy mają obowiązek sprawdzić, czy każdy nauczyciel ma dostęp do swojego ucznia drogą elektroniczną. I to jest właśnie ten okres przygotowywania. Są wskazane różnego rodzaju możliwości, na przykład przez Skype'a nauczyciele mogą założyć swoje własne konto, uczniowie mogą mieć swoje własne konto. I co jest ważne, te lekcje mają się odbywać, tak najprawdopodobniej będzie, rozporządzenia jeszcze nie mam, że tak powiem, w czasie rzeczywistym, na tyle, na ile to będzie możliwe. Ten oczywiście plan lekcji będzie musiał być troszeczkę zmodyfikowany, prawda? No bo pewne przedmioty siłą rzeczy jakoś chyba z tego planu wypadną. Mam na myśli oczywiście wychowanie fizyczne. A w każdym innym przypadku, czy w większości przypadków, według planu te lekcje powinny się odbywać i absolutnie nauczyciele nie mogą być obarczani większą liczbą godzin pracy w domu z uczniem, niż ona wynika z planu zajęć, z tych godzin, które zostały nauczycielowi przypisane na początku roku szkolnego. Czyli jak ktoś ma 18, to 18, jak ktoś ma półtora etatu, to półtora etatu kontaktu z tymi uczniami, tak? I jeżeli dojdzie do tego, no to będziemy mogli mówić o pewnym sukcesie, pewnym nowatorstwie wprowadzonym już tak do życia na stałe, bo w tej chwili nie było żadnego obowiązku i ja rozumiem dyrektorów i rozumiem nauczycieli, ponieważ nie było żadnego obowiązku prowadzenia zajęć w sposób zdalny, czyli czyli poprzez jakiś e-learning i tak dalej. Nauczyciele byli zachęcani do tego, ale nie było alternatywnego, albo bym powiedział równoległego systemu nauczania w sposób przy pomocy powiedzmy internetu.
Przy czym tego pan powiedział, że na stałe można to wprowadzić, ale rozumiem w sytuacjach kryzysowych, tak?
No. Tak, no właśnie o tym mówię, bo nie wiemy jak długo ten stan kryzysowy potrwa. Możemy się tylko wszyscy domyślać, że po to minister wprowadza takie rozwiązanie, no bo najprawdopodobniej ten czas, który w tej chwili w rozporządzeniu jest do 25 bodajże marca, ulegnie wydłużeniu. A jak ulegnie wydłużeniu i gdyby tylko obowiązywało to rozporządzenie, które jest, które zawiesza prowadzenie działalności dydaktycznej, no to de facto nie posunęlibyśmy się do przodu, jeśli chodzi o realizację podstawy programowej i wszystkie kwestie z tym związane. Jak długo ten czas, ten stan potrwa, trudno powiedzieć. No, przypuszczamy, że w tym rozporządzeniu zmiana ulegnie wydłużeniu przynajmniej do świąt Wielkiej Nocy, albo przynajmniej do tej przerwy świątecznej.
Panie kuratorze, sądzi pan, że od poniedziałku przyszłego już będzie wprowadzona praca zdalna nauczycieli?
Tak. Takie są zamiary. My w tej chwili sprawdzamy i wręcz sprawdzamy każdą szkołę i jeżeli dyrektor ma obowiązek nam powiedzieć, dlaczego jego zdaniem on nie będzie mógł przeprowadzić pracy zdalnej. My to badamy i ministrowi przekażemy te informacje, bo ja sobie mogę wyobrazić taką sytuację, że nie wszyscy uczniowie mają internet, nie mówiąc o szerokopasmowym, nie mówiąc o tym, że on się czasami zrywa i tak dalej. Być może nie wszyscy uczniowie są w posiadaniu laptopa, komputera, prawda? Nie wiem, jak szkoły też są przygotowane do tego, bo z nauczycielami jest najmniejszy problem, ponieważ nauczyciel tę pracę zdalną będzie mógł wykonywać z domu. Każdy nauczyciel ma swój sprzęt, ale jeżeli nauczyciele uznają, bo takie były w okresie, pamiętam, ubiegłego roku, że nauczyciele zgłaszali postulat, że są jako wykorzystywani, ponieważ sprzęt własny muszą wykorzystywać do celów służbowych, no to taki nauczyciel, jeżeli odmówi skorzystania z własnego sprzętu, który ma w domu, a wydaje mi się, że takiej sytuacji nie będzie, ale zupełnie teoretycznie, wówczas oczywiście będzie mógł przyjechać do szkoły i ze szkoły prowadzić te zajęcia w sposób właśnie taki na odległość.
Jeszcze wyjaśnijmy sytuację. Nauczyciele, którzy wykonują pracę zdalną, im należy się pełne wynagrodzenie, a ten tydzień tak. W tej chwili przestoju, czyli zamknięcia szkół, to przez ten tydzień otrzymują też pełne wynagrodzenie, czy tylko wynagrodzenie zasadnicze? Bez tych wszystkich dodatków?
Tutaj zdania są podzielone. Ja czytałem bardzo wiele opinii prawnych na ten temat. Zdania są podzielone. W zasadzie o tym będzie decydował dany organ prowadzący, ponieważ w każdym organie prowadzącym są uchwalane regulaminy wynagradzania nauczycieli i one różnią się w zależności od miasta, od gminy, prawda? I być może tam są zapisane takie sformułowania, z których by wynikało, że w sytuacji, w jakiej my jesteśmy, nauczyciele będą mogli mieć wypłacane wszystko. To oczywiście się rozbija kwestia o te godziny nadliczbowe w dużej mierze.
Nie ma godzin nadliczbowych w oświacie, ponadwymiarowych.
To mówi Sławomir Witkowicz, który jest...
Ponadwymiarowych. I jeżeli będzie taka sytuacja, bo niektórzy uważają tak, że jeżeli nauczyciel był w tym czasie aktywny, to znaczy to jakieś zadania zadawał poprzez e-dziennik, takie oczywiście, które nie są obligatoryjne, zachęca uczniów do pracy, to wykazywał tę swoją pracę. Mało tego, jeżeli dyrektor wydawał jakieś polecenia i on te polecenia wszystkie realizował dyrektora, no to znaczy, że był całkowicie w pełnej gotowości do pracy, on tę pracę de facto świadczył, w związku z tym należy się pełne wynagrodzenie, prawda? Natomiast w innym przypadku, jeżeli on był tylko w domu i był w gotowości do pracy, no to wówczas tych dodatkowych środków nie otrzyma. Ale ja nie będę się w sposób definitywny w tej kwestii wypowiadał. Niech się wypowiadają specjaliści od zakresu prawa pracy, a najlepiej każdy poszczególny organ prowadzący.
Panie kuratorze, w studiu gościmy przedstawicieli związków zawodowych i mam pytanie do panów. Mają panowie pytanie do pana kuratora?
Znaczy ja tylko chciałbym się dowiedzieć
Leszek Walczak.
O szczegóły, bo ja nie wiem, nie znamy tego rozporządzenia.
Jeszcze chyba nie ma rozporządzenia.
No, nie ma rozporządzenia.
No właśnie, ale mówimy, że za parę dni już ma to obowiązywać, więc tak? Jestem ciekaw, w jaki sposób zostanie to przekazane i zorganizowane, bo ja sobie tego nie wyobrażam na dziś, żeby rozpocząć taką pracę od 20, jak pan mówi, trzeciego.
Od poniedziałku, tak?
Od poniedziałku. Pracę za pomocą właśnie tej pracy zdalnej przez nauczycieli, bo to jest raczej niewykonalne. To jest tak absurdalne, bo nikt nie zna, nie wie jak nauczycielom to przekazać, jak ich poinformować, jak ich w cudzysłowie mówię, chociażby trochę przeszkolić. Kontakt, który mają z młodzieżą jest też, można powiedzieć, za pomocą dzienników elektronicznych, ale to jest tylko tyle.
To już mogę odpowiedzieć, jeżeli pani redaktor pozwoli.
Bardzo proszę.
Oczywiście ten czas, który mamy, jest czasem bardzo takim trudnym i w tym trudnym i wszyscy jakby ponosimy tego koszty, tak? Wszyscy ponosimy, całe społeczeństwo i całe państwo. I jakby na to spojrzeć, no to faktycznie można byłoby się zastanowić, czy wcześniej by nie można było się przygotować do tego. No przypuszczalnie tak, gdybyśmy wiedzieli. Teraz pozostaje nic innego, jak tylko zastanowienie się, jak ja w konkretnej szkole będę mógł to zdalne nauczanie przeprowadzić. Możliwe jest dziś, jutro i pojutrze przeprowadzenie krótkich rad szkoleniowych dla tych nauczycieli, którzy mają problem z jakimś właśnie z tego typu działaniami w szkole. Dyrektor jest odpowiedzialny za to. Oczywiście nie takie szkolenie, w którym by brało udział, nie wiem, kilkadziesiąt nauczycieli, ale w mniejszych grupach, mogę to sobie wyobrazić, że w mniejszych grupach nauczyciele będą przeszkoleni, w jaki sposób to ma być realizowane. I każdy nauczyciel ma być, znaczy musi podążać jakby za duchem czasu, tak? Czyli my sami uczymy naszych dzieci, naszych uczniów tego, żeby uczyć się przez całe życie. Nauczyciele też powinni uczyć się przez całe życie i mieć tę umiejętność korzystania z internetu, ze Skype'a, z platformy Moodle i innych, prawda? Natomiast jak to faktycznie wygląda w każdej szkole, to ja też mam obawy, panie przewodniczący, jak to wygląda w każdej szkole, bo ja nie mam potwierdzenia w tej chwili w 100%, że w każdej jednej szkole w naszym województwie kujawsko-pomorskim wszyscy dyrektorzy potwierdzają, że poradzimy sobie z tym zadaniem. I ta wątpliwość u mnie też jest, jak sobie niektóre szkoły z tym poradzą. Co będzie w przypadku, jeżeli tego zdalnego nauczania z powodów niezawinionych przez dyrektora, ani niezawinionych przez nauczyciela jednak nie będzie? Jakie tego będą konsekwencje? No ja w tej chwili też nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
To tyle, jeżeli chodzi o szkoły. Pan kurator taką bardzo optymistyczną wizję tutaj rozwinął. Jestem akurat sceptyczny co do możliwości wdrożenia tego. Już pomijam, że od poniedziałku, ale nawet od następnego jeszcze kolejnego poniedziałku mam duże wątpliwości, bo zwracam uwagę na takie trzy podstawowe elementy. Po pierwsze, to jest kwestia konsultacji, chociażby skróconych konsultacji społecznych, ponieważ zahaczamy tutaj także o prawa pracownicze. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest dostępność i możliwości, które leżą nie po stronie szkoły, a po stronie odbiorców tej usługi, czyli po stronie uczniów i ich rodziców. A po trzecie, gdyby pan kurator uchylił ta grąbka tajemnicy, w jaki sposób zdalnie będą pracować nauczyciele w przedszkolach, to bym pewnie też by się wszyscy ucieszyli, by wiedzieli po prostu, co mają zrobić. Żeby to nie było tak jak z tym memem dotyczącym wychowania fizycznego, że jak uczeń gra w FIFA 2020, to znaczy, że jest w tej chwili na lekcji wychowania fizycznego.
To może dowiedzmy się, czy to rozporządzenie będzie dotyczyło również i przedszkoli, tak. Panie kuratorze.
Proszę państwa, wymagacie ode mnie za dużo. Ja jestem tylko
nie ma rozporządzenia,
ja jestem
wiemy.
Tylko kuratorem, a państwo chcecie, żebym ja się wypowiadał jako minister. Ja nawet nie widziałem.
Nie mam takiego oczekiwania.
Nie widziałem projektu tego rozporządzenia. Dlatego ja go nazwałem w cudzysłowie w sprawie zdalnego nauczania. On już się może nazywać inaczej. Czy będzie dotyczyło przedszkola, w jaki sposób to ma być, to trudno mi powiedzieć. No oczywiście nie stawiajmy sprawy ad absurdum, prawda? No przecież wiadomo, że nauczyciel przedszkola nie będzie zdalnie uczył swoich dzieci, prawda? Czy wychowywał, czy sprawował opiekę w sposób zdalny. To jest oczywiste. Ja mówię tylko i wyłącznie o szkołach, tak? O szkołach podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.
Panie kuratorze, czyli będziemy po prostu czekać na to rozporządzenie?
My czekamy, no nie ma co teraz spekulować. Ja też nie chcę, bym powiedział, odpowiadać za to, czy to rozporządzenie wejdzie w życie od poniedziałku 23. Takie są plany. Ale jeżeli minister otrzyma od nas, od wszystkich kuratorów informacje, że są poważne problemy, że
chociażby techniczne,
przedstawiane przez dyrektorów, że to zdalne nauczanie może nie zafunkcjonować, być może wydłuży ten termin. No naprawdę trudno mi powiedzieć. Natomiast z całą pewnością nie za długo możemy czekać w tym takim okresie takich tylko zachęt do uczenia się, prawda? Bo jeszcze 2 tygodnie wytrzymamy, ale dłużej, potem kwestia oceniania i tak dalej, klasyfikowania uczniów.
No to jest rozstrzygnięte od ubiegłego roku, panie kuratorze, że tutaj jest po stronie dyrektora albo po stronie jednostki samorządu terytorialnego, bo tę ustawę wojenną państwo zrobili w momencie, kiedy kończył się strajk ogólnopolski w ubiegłym roku. Także ta sprawa akurat jest rozstrzygnięta bardzo, bardzo precyzyjnie decyzją ministra edukacji narodowej i rządu Rzeczpospolitej.
Ale będziemy czekać na rozporządzenie. Bardzo dziękuję.
Czekajmy na rozporządzenie, które mam nadzieję rozwieje wiele wątpliwości.
Kujawsko-Pomorski kurator oświaty Marek Gralik. Dziękuję bardzo.
Ja moim zdaniem wywoła więcej pytań niż odpowiedzi udzieli.
Polskie Radio PIK
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Czekamy na państwa telefony. Leszek Walczak. Tak.
Już pan kurator śledzący, ale chciałbym jakby trochę uspokoić nauczycieli, mówiąc o tym, że pan kurator jakby wskazał, że to organy prowadzące mają decydować, kto jakie wynagrodzenie ma mieć wypłacone, bo to jest ewidentna nieprawda, bo nauczyciele mają gotowość do pracy i otrzymują takie wynagrodzenie, jakby pracowali.
Wypowiedź pana ministra no też jest jasna. Jeżeli będzie to tylko gotowość do... Jako dokończę. Mhm. Tylko gotowość do pracy, będzie im należało się zasadnicze wynagrodzenie.
Bez stażowego nawet?
Ale chcę zwrócić uwagę, że w ustawie, tej specustawie, nie ma nic takiego zapisanego. Jeżeli mówimy o powoływaniu się na artykuł 81, paragraf 1 kodeksu pracy, który ten obowiązuje i to jest też wykładnia Ministerstwa Pracy.
Mamy pierwszy telefon, mam nadzieję, że w sprawie audycji. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam. Ja w sprawie audycji jak najbardziej.
Słucham.
Ja mam tylko obawy odnośnie spraw technicznych właśnie. Co jeśli nie ma komputerów w domu? Co jeśli zawiedzie internet? Jaki to będzie miało wpływ? Co z oprogramowaniem?
Mówimy o pracy zdalnej akurat grupy nauczycieli, tak?
Mówimy o pracy zdalnej
czy w ogóle?
Dzieci w domach.
Oczywiście.
Ucznia. Są programy, na które trzeba mieć licencję, które trzeba wykupować, które nie wszyscy mają w domach dostęp do tych programów.
Bo to jest nie tylko poinformowanie nauczycieli, ale również i uczniów.
Tak. No to jest z punktu widzenia, jeżeli...
Bardzo dziękujemy za ten telefon.
Jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia odbiorcy, tak? Czyli z punktu widzenia ucznia, który ma być oceniony, tak? Ma być też liczona jakoś jego frekwencja, to znaczy, że się, nie wiem, zalogował, pokazał się na tym Skype'ie czy na jakimś innym wideokonferencji i tak dalej i wykonuje jakieś działania, no to musi mieć zapewnione takie możliwości. Jak pan kurator mówi o radach pedagogicznych, to w Bydgoszczy mamy szkoły, w których jest ponad 200 nauczycieli, a przypomnę, że ustawa, która wprowadziła stan zagrożenia epidemicznego, tak, nakłada obowiązek do 50, czyli rozumiem, że w tej szkole odbędą się 4 rady pedagogiczne, żeby wszystkich przeszkolić. No, maksymalnie 4.
To jeszcze wracając do pracy zdalnej, w ogóle nie patrząc tylko na grupę nauczycieli, czy pracodawca w jakikolwiek sposób może kontrolować tę pracę? Waldemar Adamec.
Jeśli chodzi o możliwości techniczne, to tu nie ma żadnego problemu, bo tak naprawdę jest już takie oprogramowanie, które jak się zamontuje na komputerze, rejestruje dokładnie każde kliknięcie, każdy ruch myszką, więc jeśli ktoś by chciał, to jest oprogramowanie, które pozwala w 100% rejestrować każdą pracę zdalną, jeżeli ona jest wykonywana na komputerze, tak? Jeżeli to są prace wykonywane na dokumentach, to oczywiście tu jest kwestia tylko i wyłącznie zaufania i ewentualnie rozliczenia samej pracy wykonanej. Natomiast jeżeli nauczyciel miałby pracować na komputerze, to systemy są takie, że nie ma żadnego problemu, żeby, że tak powiem, ustalić, kiedy ta praca była wykonywana. Natomiast no, te obawy jednak chyba są większe po drugiej stronie, czyli odbiorcy, bo jednak ja tak się zastanawiam właśnie, czy to nie poszło już w tej chwili w tym kierunku, że rzeczywiście część dzieci może nie mieć komputera nawet, bo to przeszło wszystko na telefony, tak, na smartfony, na jakieś takie urządzenia, które już komputerem nie są, bo to są głównie jakieś konsole, tablety, które niekoniecznie muszą obsługiwać oprogramowanie, które jest typowe dla komputera.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja chciałam zabrać głos w sprawie...
Bardzo proszę. Jest pani na antenie, słuchamy.
...tematu, który się toczy. Wszędzie słyszymy, że mamy nie wychodzić z domu. No chyba do nauczycieli też jest takie skierowany apel. A tutaj pan kurator i minister proponują nam, żebyśmy chodzili na szkolenia i zbierali się w grupach. Więc myślę, że tutaj jakaś... No, coś nie w porządku chyba się dzieje. Z jednej strony każą nam zostać, a z drugiej każą nam się zbierać i szkolić.
Jak rozumiem, jest pani nauczycielką, tak?
Tak, oczywiście. Po drugie, chciałabym się zapytać, czy szybkość internetu w każdej szkole jest taka, że pozwala na nauczanie internetowe? Czy pan kurator jest o tym przekonany? Bo do tej pory dzienniki na niektórych łączach ledwo ciągną. Więc jeżeli to państwo zapewnicie, to będzie to wszystko wtedy spełnione.
Pani jeszcze nie zorganizowała takiej pracy zdalnej ze swoimi uczniami?
Zorganizowałam to poprzez dziennik elektroniczny i przekazywanie różnych materiałów przez dziennik elektroniczny, ale nie przez takie typowo internetowe nauczanie, bo jest to po prostu nierealne.
To nie jest w czasie rzeczywistym, tak?
Tak, no oczywiście, że tak.
No można przekazywać właśnie treści, które mają jakby zapoznać jakieś zadanie domowe z dziennikiem elektronicznym, ale druga strona musi tak samo jakby to przeczytać i w sumie odpowiedzieć, tak?
Przy czym to chyba nie jest niemożliwe, tylko pytanie, czy w tak krótkim czasie.
Techniczne, tak.
To jest techniczne.
Przede wszystkim przeszkody, to jest po pierwsze. Po drugie, tutaj słyszałam na antenie, że mają być prowadzone szkolenia dla nauczycieli, doszkalania, tak? Bardziej, bo już z tym wszystkim raczej dajemy sobie radę w większości przypadków, ale doszkalania.
Tylko pytanie, czy takie szkolenia nie mogą być też online?
Pewnie mogą, ale czy każdy nauczyciel będzie w domu miał to, co potrzebuje? No nie sądzę. Nie każdy musi mieć internet o nie wiadomo jakiej prędkości.
I dlatego pan kurator zaproponował, że wtedy się przyjdzie do szkoły i w szkole będzie się pracowało.
I się zbierze w grupie i się będzie w
To jest taka niekonsekwencja, tak?
Bardzo dziękujemy za ten telefon, bo mamy kolejny. Dziękuję. Posłuchajmy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja nie jestem nauczycielem, ale tak przysłuchuję się tej audycji. Proszę państwa, trochę więcej optymizmu. Po co my jeszcze mamy tutaj się kłócić i piętrzeć problemy, właściwie szukać, których jeszcze nie ma? Nie rozwiązujmy tego. One się rozwiążą same. Mamy mądrzejsze głowy, które o tym będą
myślały. A mam pytanie,
natomiast my mamy dążyć do tego, żeby jakoś sobie z tym wszystkim poradzić i wykazywać dobrą wolę. I to zarówno gość, który jest w studio i nauczyciele, i uczniowie, i rodzice, no wszyscy.
Czy pani wykonuje może pracę zdalną, czy nie?
Też.
Przepraszam za to pytanie, śmiałe.
Tak. I w pracy, i zdalnie.
Rozumiem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
No mogą być organizacyjne problemy, ale to też w tym momencie, jak rozumiem, pracodawca, czyli chociażby dyrektor szkoły.
Organ prowadzący. W naszym przypadku to będzie organ prowadzący, bo dyrektorzy pełnią formalną funkcję jak gdyby reprezentanta pracodawcy.
Najważniejsze jest to, żeby to rzeczywiście było efektywne, a nie żeby praktycznie zrobić coś, żeby
rozporządzenie.
A potem jakoś to będzie, bo to jeżeli na przykład mówimy o dzieciach z klasy pierwszej czy drugiej, to ja jestem święcie przekonany, że nie wszyscy mają akurat w domu sprzęt, który dziecko może akurat obsłużyć i jakby być w kontakcie akurat z nauczycielem.
I kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja państwa słucham i ciągle poruszacie temat nauczycieli. A kto powie o listonoszach? o Poczcie Polskiej.
No mówiliśmy o tym, że część pracy nie można wykonywać zdalnie, z domu.
Proszę Państwa, ja to wszystko rozumiem, ale czy ktokolwiek pomyślał, jaka jest skala zarażenia przez listonosza, a jaka przez nauczyciela? Czy Państwo w ogóle o tym ktoś pomyślał? Ja słucham panów, a szczególnie jednego pana, który jest bardzo dziwnie się zachowuje, dziwne wypowiedzi ma. To nie jest fajne to, co słucham. Bo nie
znaczy, może nie oceniajmy, bo pani tak
ale
mówi.
Proszę Państwa, ja słucham Państwa i ciągle jest temat nauczycieli. Do jasnej Anieli, zwróćcie uwagę na tych ludzi, którzy są wystawieni na pierwszy ogień. Panie ekspedientki, listonosze, policja, to jasnej Anieli zwróćcie
szkoda,
uwagę.
Szkoda, że pani nie słuchała nas od początku, bo właśnie mówiliśmy o tych, o tych zawodach.
Ciągle jest obrona nauczycieli. No, że aż mi się ulewa, proszę Państwa. Mój mąż pracuje jako listonosz. To jest przykre. Bardzo przykre. Dziękuję, przepraszam za moje wzruszenie, sorry.
Pozdrawiam, bardzo dziękuję za telefon.
Dziękuję, do widzenia.
Jeszcze czekamy na Państwa telefony. 52 345 5090, drugi numer, końcówka 60.
Takich grup zawodowych, o których mówi Pani, znacznie więcej. Na hali produkcyjnej pracują pracownicy, którzy akurat jest ich około 200-300 i nie pracują w odległości 1,5 metra, a też akurat produkcja musi trwać.
No musi trwać, bo
więc,
inaczej...
Więc jest tych zawodów i tych, można powiedzieć, pracowników znacznie więcej. Mamy właściwie też problemy i za chwilę będziemy mieli coraz większe przedsiębiorców, którzy tak jest, muszą który... zamykać firmy, tak? Albo ograniczać wynagrodzenie pracowników.
Ale mamy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja chciałam poruszyć temat od drugiej strony, bo jeszcze nie ma takiego rozporządzenia, które uzależniałoby wysokość pensji nauczycieli od ilości zadanych prac. A już na przykład moja córka, która jest w liceum w pierwszej klasie, dostaje tyle zadań. Mam wrażenie, że też troszeczkę jest powiązane z tym, żeby w razie czego można było się wykazać tym, co nauczyciele robią, że ona no prawie od rana może siedzieć i robić różne rzeczy. To jest nawet materiał nie tylko bieżący. Nawet dostała zadania w rodzaju uzupełnić od początku roku różne rzeczy. I no, czy to nie pójdzie troszeczkę w tą stronę, że no, ci uczniowie to się no, po prostu przez całe dnie tylko będą jakieś lekcje robić. Bo takie uzależnienie pensji, no to jednak generuje. No każdy nauczyciel będzie chciał się wykazać i jak najwięcej zadać, tak?
Bardzo dziękujemy. Sławomir Witkowicz jeszcze prosił.
No to jest konsekwencja. To co nasza słuchaczka tutaj powiedziała, to takie sygnały do nas też docierają, ale to jest konsekwencja takiego zbiegu trzech kwestii. To jest apel ministra Piątkowskiego mniej więcej od ostatnich 4 dni, tak, żeby co prawda mamy zawieszone działalność szkół i przedszkoli, bo tak to jest literalnie wpisane w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej, ale zachęcamy, żeby jednak mieć ten kontakt i robić jakieś zadania. Do tego są dyrektorzy szkół, którzy postanowili w części przynajmniej placówek rozliczać każdego nauczyciela, ile razy skontaktował się poprzez e-dziennik, tak, z rodzicem czy tam z uczniem, ile zadań zadał i tak dalej. Na koniec dnia w części szkół na przykład nauczyciele muszą wykazać się, ile tych kontaktów różnego rodzaju mieli i to doprowadzamy tak naprawdę do absurdu. I to są też niebezpieczeństwa nieznalezienia się odpowiedniego w tej zaistniałej trudnej sytuacji, nieznanej wcześniej.
Drodzy panowie, pewnie nie będziemy się spotykać w miarę możliwości często tutaj w tym studiu odpowiadać na Państwa pytania. I tylko mam ostatnie pytanie do pana Waldemara Adamca. Czy w związku z koronawirusem kontrole prowadzone przez inspektorów zostały ograniczone?
Znaczy tak, zostały ograniczone do tych niezbędnych kontroli, bo przepraszam, jednak inspektor jest osobą, która się porusza po różnych miejscach i tutaj jakby te kwestie epidemiologiczne mają znaczenie, żeby jakby w razie czego nie przenosić z różnych miejsc tego wirusa, to zostało one ograniczone do tych niezbędnych, czyli wypadki przy pracy plus bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika i te kontrole cały czas się odbywają. Tutaj nie ma jakby ograniczenia jakiegoś całkowitego prowadzenia kontroli. Natomiast no, sporo inspektorów ma jeszcze w toku pewne czynności do dokończenia, więc jeszcze na razie inspektorzy mają co robić. Natomiast zobaczymy, jak to będzie.
Ale telefonicznie
długo
można
trwało.
Się radzić, gdy mieli pracownicy.
Oczywiście, tylko pamiętajcie Państwo, że jakby infolinia już od jakiegoś czasu jest jedna centralna w Warszawie, jeśli chodzi o te porady. Natomiast porady osobiste zostały już od poprzedniego tygodnia zamknięte u nas, właśnie też dlatego, żeby nie zbierać tych różnych osób z różnych miejsc. Więc te osobiste porady są na razie u nas zawieszone, zostaną, że tak powiem, po zakończeniu tego okresu zagrożenia epidemiologicznego znowu uruchomione, natomiast na dzień dzisiejszy tych porad osobistych nie ma. Natomiast my jesteśmy tak już elektronicznie otwarci na wszystkie osoby, że można mailem wysłać, można przez pułap wysłać, więc zapraszam do tej drogi elektronicznej jak najbardziej.
Waldemar Adamet, zastępca okręgowego inspektora pracy, Leszek Walczak, Solidarna i Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych i wcześniej Marek Gralik, kurator oświaty. Bardzo panom dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, to mówię słuchaczom, a panom do zobaczenia.